Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też jak w każdy piątek o tej porze Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Lato się zbliża wielkimi krokami i też wiem, że wiele, przede wszystkim pań ma taki problem, czy ja założę strój kąpielowy. Chciałabym schudnąć i w szybkim tempie próbują panie i panowie pewnie też coś z tymi kilogramami zrobić. Tymczasem jest taka grupa, która ma trudności ze schudnięciem. Dlaczego tak trudno schudnąć? Pewnie pan się też spotyka z takimi pytaniami.
To odwieczny problem. Ja oczywiście jestem zwolennikiem raczej formy na lata niż na lato, więc myślę, że łatwiej jest osiągnąć taki stały poziom zadowolenia niż jakoś tak specjalnie przed tym latem cisnąć na wynik po to, żeby chwilę po tych wakacjach ta waga wróciła. Więc to trochę mija się z celem. Natomiast no, odchudzanie w takim powszechnym spojrzeniu wydaje się bardzo proste. Natomiast jednak statystyki, które mówią o tym, że 70% społeczeństwa ma problemy z wagą, czyli ma nadwagę albo otyłość, pokazuje, że to chudnięcie czy też utrzymanie masy ciała jest procesem jednak bardzo, bardzo trudnym.
Jest jeszcze jeden argument przeważający o tym, co pan mówi, że lepiej chudnąć na lata niż na lato. Garderoba jest w tym samym rozmiarze. O ile się nie znudzi, to można nosić dżinsy z liceum.
To prawda. No dzisiaj ta szybka moda może się trochę szybciej zużywa i jakość tych ubrań może nie jest już tak doskonała, żeby na całe lato zużyła, ale no coś w tym jest. Ale z doświadczenia takiego gabinetowego wiem, że jednak większość kobiet, które przychodzi, ma szafę podzieloną nie na kolory czy pory roku, tylko raczej na rozmiary, prawda, że od 36 do 42 w tej szafie zazwyczaj rozmiary są.
Ale rzeczywiście tak jest, bo ja mam taką przyjaciółkę, która też sobie tak pogrupowała rozmiarami i te mniejsze czekają na swoje dobre czasy.
To jest no, jakiś taki problem psychologiczny, o którym bardzo często rozmawiam i jakby moja sugestia idzie jednak w takim kierunku, żeby robić ten porządek w szafie i żeby te duże rozmiary, czy też większe rozmiary po prostu wyrzucać albo oddawać znajomym, żeby nie trzymać w szafie alternatywy na gorsze czasy, prawda? Bo to jakby pozwala nam łatwo przechodzić z tego jednego rozmiaru na drugi i tak naprawdę nie mamy, jeżeli na przykład dodatkowo się nie ważymy, a jeszcze lubimy jakieś rzeczy ze stretchem, prawda? Jakieś rozciągliwe, czy też oversize'y, to właściwie możemy niezauważalnie przechodzić od jednego rozmiaru do drugiego i w związku z tym coraz trudniej nam potem chudnąć, bo jeżeli jest to kolejna próba i kolejna, która kończy się efektem jojo, no to jest nam za każdym kolejnym razem coraz trudniej. Więc pozbycie się takich dużych ubrań z szafy, pozostawienie sobie tylko aktualnego rozmiaru, czy też nawet jako taki efekt nagradzający wymianę garderoby, prawda, na nową, o nowych, fajnych rozmiarach, jest de facto z punktu widzenia kontroli masy ciała bardzo istotnym elementem. W Stanach Zjednoczonych jest taki rejestr wagi, można powiedzieć, czy też rejestr osób, które schudły powyżej 20 kg i też utrzymują tą masę ciała. I na tej grupie osób, które są właściwie w tych 10% ludzi, którzy schudli i są w stanie utrzymać masę ciała, robi się bardzo interesujące badania i one są, te osoby są źródłem naszej wiedzy, co trzeba zmienić w swoim życiu, żeby tą masę ciała móc utrzymać, prawda? Bo kogo nie jest się lepiej zapytać, jak osoby, która po prostu osiągnęła w tej dziedzinie sukces, ma jakąś praktykę, a nie jest tylko no, naukowcem, który bada i te osoby między innymi deklarują, że po prostu się ważą w sposób regularny po osiągnięciu tej wypracowanej masy ciała. Więc ten punkt odniesienia, w jakim momencie jesteśmy, prawda, jest dla nas bardzo istotny, stąd porządek w szafie może być również takim elementem porządkującym i mówiącym nam, na jakim etapie jesteśmy.
Lepiej zostawić te mniejsze rozmiary jako motywacja. Tych się nie pozbywamy, tak?
Nie.
W drugą stronę zostawiamy. Panie Michale, powiedział pan bardzo istotną rzecz o nagradzaniu, bo myślę sobie, że nie wszyscy wiemy, że mamy prawo właśnie do nagrody, bo stracenie kilogramów to jest wielki sukces, naprawdę. Kto kiedykolwiek mierzył się z nadwagą czy z otyłością i tracił te kilogramy, to wie, jaka to jest ciężka, mozolna praca ile wyrzeczeń trzeba zrobić, żeby rzeczywiście osiągnąć taką wagę? Czy istotne jest dla dalszego procesu właśnie nagradzanie się?
Myślę, że
niekoniecznie
tak,
jedzeniem.
Ale właśnie chciałem parę takich założeń zrobić. Po pierwsze, myślę, że ta spadająca masa ciała jest takim samonagradzającym się zjawiskiem. Czyli jeżeli naszym celem jest na przykład ubytek masy ciała, jeżeli chcemy schudnąć po prostu, no i dokonujemy pewnych działań w tym kierunku i ta waga spada. W związku z tym rośnie to nasze poczucie sprawczości, rośnie to nasze poczucie kontroli, rośnie de facto nasze poczucie wartości, rośnie nasze poczucie skuteczności. Czyli my jakby dzięki temu, że realizujemy te cele, coraz mamy lepsze zdanie na swój temat. A te coraz wyższe poczucie wartości i to, że coraz lepiej o sobie myślimy, pozwala nam osiągać kolejne sukcesy. Więc to jest w ogóle strasznie istotny, jeden z ważniejszych elementów osiągania celów, jeżeli chodzi o chudnięcie, czy też w ogóle jakichś innych celów, że jeżeli wyznaczymy sobie takie mniejsze kroki, jeżeli będziemy realizowali te pomniejsze cele i one będą realne i osiągalne i będziemy to robili, to nasze poczucie skuteczności, czyli nasza myśl, że jesteśmy w stanie działać zgodnie z planem i go realizować, rośnie. A to jest jeden z ważniejszych elementów w ogóle osiągania sukcesu. I psychologia w ogóle mówi o tym, że to, jak my patrzymy na sens naszego działania, czy też jak oceniamy szansę osiągnięcia tego celu, jest z punktu widzenia ostatecznego rezultatu dużo bardziej istotne niż przeszkody, które pojawiają się na naszej drodze. Czyli jeżeli ja chciałbym, moja małżonka może nie będzie słuchała, gdybym na przykład decydował się, że chciałbym na przykład ożenić się z Jennifer Lopez, to na tą chwilę wiem, że jest to najprawdopodobniej niemożliwe. W związku z tym ja nawet nie wykonam żadnego gestu, żeby to realizować. Więc chodzi o to, żeby te cele, które sobie stawiamy, były bardzo realne w osiągnięciu. I jeżeli my sobie stawiamy realne cele, to wtedy je osiągamy, ponieważ dobrze o tym myślimy. Więc z punktu widzenia ubytku masy ciała, to te spadające kilogramy są de facto nagrodą, którą już otrzymujemy. I moje osobiste przekonanie też jest takie, że problem z utrzymaniem masy ciała, czy też problem z efektem jojo, jest związany z tym, że brakuje nam tej nagrody, którą są te spadające kilogramy. Czyli nam de facto trochę łatwiej jest schudnąć, niż później utrzymywać tą masę ciała, ponieważ my ciągle jesteśmy nagradzani tymi spadającymi kilogramami, czyli osiąganiem tych celów. Potem przychodzi jakiś taki okres stabilizujący tą naszą masę ciała i potrzeba utrzymania i tam już nie ma tych wzmocnień. W związku z tym szukamy jakichś innych nagród i one mogą być bardziej kaloryczne, prawda? Więc to jest jakiś taki mój osobisty pogląd, jeżeli chodzi o proces późniejszego utrzymywania masy ciała. Natomiast jeżeli w ogóle chodzi o nagrody w tym procesie chudnięcia, to najważniejsze jest to, żeby nie nagradzać się tym, co stanowi dla nas problem. Czyli jeżeli myślimy o tym cieście, czy tym tłustym ciastku, którego właśnie sobie odmawiamy, jako o nagrodzie, to kłóci się w ogóle z tym, co chcemy osiągnąć. Więc żeby nam łatwiej w ogóle było chudnąć, to my trochę musimy inaczej spojrzeć na to wszystko, co nas otacza. Czyli to środowisko, w którym żyjemy, my de facto musimy zmieniać myślenie na ten temat. Więc trudno myśleć o ciastku, które przynosi nam szkody w postaci nagromadzenia się tkanki tłuszczowej, ryzyka wystąpienia chorób i tak dalej. Może już nie wchodźmy w te trudne zdrowotne tematy. Jako o czymś, co ma nas nagradzać. Tak? Trucizna, za przeproszeniem, nie może być dla nas nagrodą.
No dobrze, ale jest coś takiego jak jakość życia i smak życia. Jeżeli ktoś od zawsze kocha słodycze, no to trudno się wyrzec tak zupełnie, więc może w tym procesie odchudzania nie czekać na tą nagrodę, tylko pozwolić sobie na coś małego w trakcie. Może to jest lepsze rozwiązanie.
No tak, ale to trochę jest inna perspektywa, bo inaczej jest, kiedy my pozwalamy sobie, rozmawialiśmy o tej zasadzie 80-20, prawda, o takiej równowadze, o tym, żeby nie chudnąć ekstremalnie i to wtedy jest super, prawda? Jeżeli zmienia się ta nasza perspektywa i my jakby myślimy o tym chudnięciu, że właściwie nic się nie stanie, jeżeli od czasu do czasu na coś sobie pozwolę. To wprowadza pewien taki porządek i ład, ale to nie może być myślenie, że to coś jest dla nas nagrodą, no bo to jakby nie idzie w parze. Natomiast jeżeli przewartościujemy sobie te wszystkie rzeczy i pomyślimy o tym na zasadach takiej normalności, że szczupli ludzie przecież też jedzą takie rzeczy, to wtedy jest wszystko okej i trochę opada to ciśnienie i dużo łatwiej nam w takiej dłuższej perspektywie utrzymać taki realny scenariusz.
No właśnie, to trochę jak z osobą uzależnioną od alkoholu, bo przecież takie osoby mają też tak zwany okres suchy, robią sobie post w trakcie Wielkiego Postu, ale z taką myślą, że jak się tylko skończy, jak ja się napiję, więc no to nie ma żadnego sensu, bo to jest błędne koło.
To jest podobne, prawda? Mhm. Ale znowu w psychologii też jest jakiś trend, no może wchodzę nie w swoje kompetencje, ale w naukę takiego kontrolowanego spożycia alkoholu jest to też jakiś sposób pewnie na to, żeby sobie poradzić. Ale nie chciałbym jakby brnąć w ten temat. Natomiast
Pytanie tylko, panie Michale. Czy alkohol przeszkadza w redukcji masy ciała?
Właśnie. Chciałem o tym też powiedzieć, że ostatnio miałem spotkanie z osobą, która opowiadała mi z otyłą. Osobą ze słabością właśnie do spożywania bardzo dużej ilości słodyczy. I ta osoba opowiadała mi, że właśnie mąż miał problem z alkoholem. W związku z tym przez jakiś tam czas nawet był w jakimś zamkniętym ośrodku, był wysoko funkcjonującym alkoholikiem po to, żeby poradzić sobie z tym problemem. I poradził sobie i to jest jakieś takie wielkie szczęście, wiadomo, rodziny, że aktualnie mąż nie spożywa tego alkoholu. No i rozmawialiśmy, nasze spotkanie trwało, weszliśmy już na tematy związane z odżywianiem, tematami słodyczowymi, zaczęliśmy się mierzyć, w związku z tym zapytałem się tej pani, czy w ich domu stoi dużo alkoholu. No i ta pani na początku troszkę się obruszyła i mówi, no ale przecież przed chwilą panu mówiłam, że mąż ma problem, więc w naszym domu przecież nie może być żadnego alkoholu i w związku z tym tego alkoholu nie ma. No więc rozmawiamy dalej, przechodzimy do kwestii tych słodyczy, więc pytam się, czy w ich domu jest dużo słodyczy. No i ta pani mówi, no oczywiście, ale czemu ma nie być? No więc myślę sobie, że jeżeli ktoś walczy z alkoholem i wie, że w jego środowisku nie powinno być słodyczy, alkoholu, no to jeżeli ta pani ma problem ze słodyczami, to wydaje mi się, że też w tym środowisku nie powinno być słodyczy. Więc jakby taki podział, że jak walczymy z alkoholem, to powinniśmy bardziej się kontrolować i stwarzać sobie te warunki. Natomiast jeżeli walczymy z otyłością i ze słodyczami, to być może wystarczy nam siła woli.
No tak, ale od razu taka kwestia jak pozostała część rodziny, która na przykład nie ma problemu z tyciem, a lubi zjeść od czasu do czasu ciasteczko czy słodycze. Czy to jest też taki proces, w który wciągnięta powinna być rodzina?
No tak,
bo też rodzina nie może dostawać za osobę, która ma problem z uzależnieniem.
Rozumiem, ale w tej rodzinie też tylko tata miał problem z alkoholem, a jednak tego alkoholu w domu nie ma. No to jeżeli coś jest problemem, to może warto, żeby środowisko, w którym żyjemy, też
trochę
nam
się dostosowało na ten,
żeby
na ten czas.
Po prostu pomagało.
No tak, bo rodzina to system, więc naczynia połączone muszą jakoś działać ze sobą.
Bazowanie na sile woli, bazowanie na naszym postanowieniu, jeżeli chodzi o również odchudzanie, jest olbrzymim błędem. My najczęściej przeceniamy po prostu naszą siłę woli. Uważamy, że jest niezłomna i fantastyczna. Natomiast jeżeli nie stworzymy sobie warunków i naszą strategię chudnięcia będziemy opierali wyłącznie na tym, że damy radę, to najczęściej rady nie damy.
Siła woli też ma swoje lepsze i gorsze okresy. Rano jest wysoka, tak? A w miarę upływu czasu się zużywa po prostu.
Jasne.
Tak jak organizm się męczy i idziemy spać, tak?
Więc wieczorem na
siła
pewno
woli też tak już jest zmęczona. Panie Michale, pewnie będziemy kontynuować nasze spotkanie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o innych bardzo ważnych, konkretnych błędach i myślę sobie, że w kolejnym odcinku, czyli za tydzień, powiemy więcej. Natomiast na zakończenie kwestia ważenia się.
Jeżeli chodzi o sam proces redukcji wagi, to ważenie się jest tylko dla osób o silnych nerwach. Dlatego, że po pierwsze spadek masy ciała nigdy nie jest procesem liniowym. To nie jest tak, że my każdego dnia gubimy 300 gramów na przykład. To po pierwsze. Po drugie, nasza masa ciała podlega wahaniom, które są niezwiązane z tkanką tłuszczową. Czyli jeżeli na przykład zjemy bardzo zdrowy posiłek, który będzie bogaty w błonnik, to ten błonnik w naszych jelitach zatrzyma wodę i będziemy po takim posiłku ważyli więcej, prawda? Jeżeli zjemy jakiś kapuśniak, to ze względu na zawartość chlorku sodu, czyli ze względu na zawartość soli w kapuśniaku, ilość wody w naszym organizmie również się zatrzyma, więc nasza masa ciała wzrośnie. Jeżeli wykonamy intensywny trening, to wtedy ta nasza masa ciała również może wzrosnąć. Jeżeli zjemy bardziej węglowodanowy posiłek, uzupełnimy poziomy glikogenu, to wtedy nasza masa ciała również może wzrosnąć, co wcale nie jest związane ze wzrostem tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa może ciągle spadać. I teraz jeżeli nie jesteśmy na to gotowi i próbujemy codziennie kontrolować ten spadek masy ciała, to po prostu możemy dojść do błędnego wniosku, że to co robimy jest nieprawidłowe i że ta nasza masa ciała nie spada, a to jest błędem. Wydaje mi się, że po pierwsze powinniśmy się ważyć, ale raczej wyciągać średnią z tych pomiarów. Czyli na przykład zważyć się raz w tygodniu i zobaczyć, jak to w skali miesiąca wychodzi, czy na pewno w ciągu tego miesiąca uśredniony wynik pokazuje, że chudniemy i wtedy jest to bezpieczne. Lub zawsze możemy skorzystać z jakichś bardziej doskonałych urządzeń, które oprócz naszej masy ciała będą pokazywały takie wskaźniki jak ilość wody w organizmie, ilość tkanki tłuszczowej. Oczywiście w gabinetach dietetycznych one są bardzo dokładne i warto czasami sobie taki pomiar zrobić, no, ale w domowych warunkach myślę, że takie urządzenia też mogłyby się sprawdzić.
Ja wiem, że też są pacjenci, którzy przychodzą do gabinetów dietetycznych i oddają wagę w ręce specjalisty. Same się nie ważą, czasami tak. Nawet nie chcą wiedzieć, tak?
To jest bezpieczne oczywiście, ale to w przypadku, kiedy korzystamy z porad i wiedzy i usług jakiegoś dietetyka, jest on dla nas wsparciem. Natomiast w takich domowych warunkach no też trzeba sobie bez pomocy jakiegoś dietetyka poradzić, więc czasami ten wskaźnik wagi no, jest istotny, żeby pokazać nam, czy nasza strategia w danej chwili jest skuteczna.
Kończymy dzisiaj i wracamy do tematu za tydzień. Dlaczego tak trudno schudnąć? O tym rozmawiałam dzisiaj z panem Michałem Malinowskim, dietetykiem i psychologiem. Jackowi Puchalskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia. Życzymy państwu dobrego, zdrowego weekendu i słyszymy się za tydzień.
Powiedzmy sobie dobrze.